Artykuł sprzed roku, dziś mocno aktualny. Lider dzisiejszej organizacji, którą charakteryzuje hasło już nie folwark, jeszcze nie turkus, musi stosować różne strategie i taktyki wobec różnych grup pracowników. Niedawno, pisałem to równo rok temu, zwróciła się do mnie redaktorka poczytnego czasopisma z prośbą o rozmowę na temat błędów despotycznych szefów. Nie zdecydowałem się. Faktem jest, odpowiedziałem, że mam spory udział w popularyzowaniu wyników badań profesora Hryniewicza, z których wynikało niespełna 10 lat temu, że większość polskich organizacji miała wtedy kulturę, przywództwo i relacje jak na XVI-wiecznych folwarkach. I chociaż postpańszczyzna miejscami ma się dobrze, to tytuł z gazety prawnej, na przykład z października 2018 roku, to obecnie jako swoją misję postrzegam wspieranie firm, które są przeciwieństwem folwarku. Należą do nowego paradygmatu, w których królem przestają być właściciel i top manager, a ich miejsce zajmują liderzy sprawnych zespołów. Pani redaktor była otwarta i elastyczna, więc zdecydowała się w tej sytuacji porozmawiać o przemianach paradygmatów firm w Polsce i na świecie. Sednem rozmowy stała się konstatacja, że większość firm działających dziś w Polsce realizuje dwie lub trzy prędkości. Ich część składa się z osób samosterownych, zaangażowanych, które decyzje podejmują razem ze swoimi przełożonymi, zgodnie z zasadami wewnętrznych konsultacji i partycypacji. Jednocześnie w tej samej firmie czy organizacji duża część pracowników i całych działów funkcjonuje i dobrze się czuje w zamkniętych strukturach, które tym się różnią od folwarcznego prototypu, że cele i wymagania oraz surowe sposoby ich rozliczania oparte są na bardziej jasnych niż kiedyś kryteriach. Oprócz tego jest kilkanaście procent pracowników, mam nadzieję, że nie więcej, którzy są bierni lub wręcz kontrproduktywni. Oznacza to, że lider dzisiejszej organizacji, którą charakteryzuje hasło już nie folwark, jeszcze nie turkus, staje w obliczu konieczności docierania i dokonywania wpływu na różne grupy pracowników w tym samym czasie i ich kadry kierownicze, a więc różnymi drogami. Wobec tych pierwszych, podmiotowych, warto nastawić się na dialog, dzielenie się misją firmy, purpose. Tak jak to się dzieje w dowodzeniu siłami specjalnymi komandosów, podczas gdy pozostałych należy traktować jak regularną armię i docierać do nich bardziej przez target niż purpose. No a ci ostatni, przeciwproduktywni, wymagają albo szczególnej troski, albo szczególnej stanowczości. W Akademii Psychologii Przywództwa studiujemy od dekady model, który jest odpowiedzią na tak złożoną rzeczywistość. Według schematu wszechstronnego przywództwa współczesny lider musi elastycznie poruszać się między z jednej strony stylem forsującym a angażującym, a z drugiej strony musi stać na straży zdyscyplinowanej działalności operacyjnej i jednocześnie umieć odwoływać się do strategii. Aby zachować wiarygodność pomimo tej różnorodności stylów, musi pozostawać autentycznym, uczciwy wobec siebie i innych, co wymaga samoświadomości i samosterowności. W umacnianiu tak rozumianego wszechstronnego przywództwa pomocne okazują się książki byłych oficerów sił specjalnych, na przykład Jocko Willinka z Navy Seals, którzy bazując na często ekstremalnych doświadczeniach frontowych opisują, jak zasady elastycznego przywództwa, skuteczne we mgle wojny, można stosować w złożonych, zróżnicowanych, trudno przewidywalnych warunkach biznesowych. Ich pierwsza książka pod polskim tytułem Ekstremalne przywództwo ich, bo to była książka Jocko Willinka i Leifa Babina. Ta książka Ekstremalne przywództwo poświęcona była zasadniczemu paradoksowi, któremu podlegają liderzy. Autorzy opisali w niej dramatyczną sytuację wzajemnego ostrzału żołnierzy z jednego ugrupowania amerykańskiego podczas kampanii w Iraku na skutek szeregu nieporozumień. Podczas komisyjnej odprawy poszczególni komandości, którzy odbyli tę bratobójczą walkę, ujawniali, jakie błędy popełnili, więc za co czują się odpowiedzialni. Tymczasem ich dowódca zadeklarował, że to wyłącznie on jest odpowiedzialny za bratobójczy ostrzał, bo to on był odpowiedzialny za przygotowanie i za realizację całej akcji. Przyjęcie takiej perspektywy wymaga dojrzałości, otwartości umysłu lidera, jak i jego zespołu. Z jednej strony mamy do czynienia z delegowaniem zarówno uprawnień, jak i odpowiedzialności. Lecz nie jest to zrzucanie odpowiedzialności. Zarazem lider nadal czuje się autorem całego projektu. Więc nie mamy tyranii albo-albo, lecz magię i. W nowej książce ci sami autorzy, książka ma tytuł Dychotomia przywództwa, opisują wiele tego rodzaju pozornych przeciwieństw, które powinien ogarniać nowoczesny przywódca. Spójność ich podejścia z modelem wszechstronnego przywództwa, który jest nam bliski, jest uderzająca. Dziś lider nie może być albo angażujący, albo menedżerski, albo turkusowy. Musi integrować wiele perspektyw. Musi być wszechstronny. Tytuły poszczególnych rozdziałów tej książki, Dychotomie przywództwa, mówią same za siebie. Na przykład miej kontrolę nad wszystkimi i wszystkim i zarazem umacniaj innych. Stanowczy, lecz nie przytłaczający. Kiedy pouczyć, kiedy się rozstać. Trenuj ostro, lecz trenuj mądrze. Agresywnie, lecz nie brawurowo. Zdyscyplinowany, lecz nie sztywny. Trzymaj ludzi za słowo, jednak nie za rękę. Lider i naśladowca. Planuj, lecz nie ponad miarę. Skromny, lecz nie bierny. Skupiony, lecz nie oderwany od konkretu. I kontekstu zarazem. Mamy tu przedsmak refleksji i autorefleksji na temat pozornych przeciwieństw, które powinniśmy zintegrować w swoim myśleniu i działaniu. Jeśli chcecie nad sobą pracować w tym zakresie, zapraszam do naszej akademii. Myślę, że to jest kierunek wyznaczający rozwój przywództwa przyszłości.